Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 81. odcinku podcastu Rób WordPressa. Ten odcinek jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ poruszamy tutaj tematy, na które na co dzień mam wrażenie nie zwracamy za bardzo uwagi. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Norbertem Niedojadło na temat dostępności stron internetowych. Odcinek będzie o tyle ciekawy, że Norbert ma takie spojrzenie z dwóch perspektyw. Z jednej strony jako deweloper, jako osoba, która tworzy strony, natomiast z drugiej strony jako osoba, która codziennie mierzy się z jakimiś swoimi ograniczeniami przy korzystaniu z internetu i ze stron internetowych. Partnerem mojego podcastu jest marka CyberFolks, od której możecie kupić hosting bądź domenę pod swojego WordPressa. Jeśli chcecie kupić taki hosting WordPress na pierwszy rok, to CyberFolks przygotował dla Was kod rabatowy podcast, który da Wam 20% rabatu przy zakupie takiego hostingu. W dniu premiery tego odcinka podcastu ukazał się również najnowszy raport dotyczący wersji WordPressa, jakie są używane w polskim internecie, także jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko się rozkłada, no to wskakuj na bloga CyberFolks i znajdziesz tam najnowszy raport dotyczący rozkładu wersji WordPressa w kwietniu 2021. A teraz zapraszam Cię do rozmowy z Norbertem. Cześć Norbert, dzięki, że znalazłeś czas, żeby być gościem w moim podcaście i żeby podzielić się ze słuchaczami takimi praktycznymi informacjami na temat dostępności stron internetowych. Zanim przejdziemy do tematu WordPressa, dostępności stron internetowych, proszę przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak jesteś związany z WordPressem.
Dzień dobry Maćku, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie z swojej strony, bardzo mi miło. Jak już wspomniałeś, nazywam się Norbert Niedojadło. WordPressem zajmuję się około 3-4 lat w tym momencie, bo jak gdyby wcześniej też gdzieś tam miałem z dłuższą przerwą zdrowotną od w ogóle od programowania, że tak powiem, pracy zawodowej. Natomiast teraz między 3 a 4 lata nieprzerwanie już mam tą przyjemność pracować z WordPressem i tutaj jak i z klientami, tak i też właśnie na zasadzie WCA dla wspomagania innych osób.
A jak zaczęła się twoja przygoda z WordPressem? Zaczynałeś bardziej od tej strony takiej powiedzmy technicznej, czyli powiedzmy stawiania stron na WordPressie, czy może bardziej gdzieś tam chciałeś stworzyć jakąś swoją stronę i użyłeś po prostu tego narzędzia jako CMS-a?
Wiesz co, właśnie. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ dawniej z grupą kilku programistów gdzieś tam miałem takie swoje wewnętrzne przekonanie o tym, że jednak to, co napiszesz swojego, czyli swój własny CMS, własna jakaś taka aplikacja do użytku, czy to dla siebie, czy to dla klientów, jest lepszym rozwiązaniem, bo jest to rozwiązanie szyte na miarę, gdzieś tam na potrzeby twojego klienta, ty to rozwiązanie znasz zwykle na wylot, jesteś w stanie szybko zareagować i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie, kiedy już znałem wówczas znałem na potrzeby takie, że widziałem, że coś takiego istnieje, tak? Jak WordPress, jak Joomla, jak wtedy jeszcze było bardzo popularne Typo 3, chyba już wersji 3 i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam, ale gdzieś tam jednak moje wewnętrzne przekonania sprawiało, że korzystaliśmy z własnych, dedykowanych rozwiązań. Natomiast takim elementem przełomowym było to, jak gdzieś ta technologia tych, ja mówię tutaj o latach mniej więcej 10 lat wstecz, tak, żeby to gdzieś tam zaznaczyć. Natomiast w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać duża ilość przeglądarek, mam na myśli bodajże wtedy już wejście ETP chyba, ale przede wszystkim tak, bardzo duży rozwój Firefoxa i Google Chrome. Wtedy jeszcze gdzieś tam końcówka działania Explorera, bodajże chyba w wersji 6, 7, coś takiego. I tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, wydedykowanych rozwiązania do każdej z tej przeglądarki trzeba było się zwykle odnieść indywidualnie. Nie było jeszcze czegoś takiego jak Bootstrap, pisało się aplikacje wówczas często, gęsto strony, jak tworzyliśmy, to się robiło tak zwane MP, mobilki pod innym ułożeniem, tak i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem w pewnym momencie, że basta, że koniec, dość. Spróbujmy nie wyważać otwartych drzwi i spróbujmy czegoś, co da nam możliwość troszkę bardziej otwarte możliwości, właśnie jakim są otwarte oprogramowania CMS-owe. Oczywiście WordPress nie był pierwszym rozwiązaniem, na które się, tak powiem brzydko i kolokwialnie, nagrzeliśmy, tylko był taki właśnie dzisiaj w tyle połowy. Pierwsze rozwiązania sprawdzane to była Joomla, był właśnie wspomniany Typo, no i przejdźmy do WordPressa. Dzisiaj jeszcze była wtedy wersja WordPressa, żeby ci nie skłamać, coś koło 3.0, coś takiego. I wtedy weszliśmy, stwierdzili, że w sumie ten WordPress nie jest taki zły. I że jak bliżej mu się przyjrzymy, to coś z tego może być. No i tak, jak już wcześniej wspomniałem, później rozwój mojej choroby przestał mi dać możliwość programowania i odcięcia się tak naprawdę od świata internetu na okres około 2 lat. No i teraz po mniej więcej 3-4 lata temu mój już taki osobisty powrót do WordPressa i gdzieś tam do, no nie ukrywam, do ponownego zaznajomienia się z nim, tak? Tak to mniej więcej pokrótce wygląda.
No to myślę, że przechodziłeś ten etap, który przechodziło gdzieś tam wielu programistów, jak nawet nie wszyscy, czyli tworzenie własnego CMS-a
tak.
I gdzieś to podejście, że powiedzmy mój kod, mój CMS będzie na pewno 100 razy lepszy, lepiej dopasowany i bardziej odpowiedni. Ale wydaje mi się, że chyba w pewnym sensie z tego się wyrasta po prostu.
Dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. Tym bardziej, że też znaczy na mnie w sumie to naprawdę chyba najbardziej wymóg na to rynek, wiesz, czy zapotrzebowanie też klientów, bo klienci do pewnego momentu fajnie, o fajnie, własny CMS, tak, będziemy mieli coś swojego, ale w momencie, kiedy chcieli coś rozwinąć w własnym zakresie, to zaczynało to być, mówiąc już tylko kolokwialnie, upierdliwe, tak? Gdzieś tam my jako wykonawcy tego CMS-a byliśmy gdzieś tam cały czas, musieliśmy być na posterunku, nazwijmy to, i możliwość jego rozbudowy ciągłej pod klienta. Z drugiej strony też klient był moim zdaniem bezsensownie uwiązany z nami. No i właśnie dlatego jednym z elementów czyli właśnie tego, tej takiej niedogodności było właśnie przejście na otwarte źródło oprogramowania.
Okej, okay. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o dostępności stron internetowych, bo jest to temat, który coraz częściej przewija się w naszym życiu, w naszej pracy, zresztą obserwując też na przykład grupy WordPressowe, na których zresztą też często się wypowiadasz. Mówię tu o grupach na Facebooku, no to często gdzieś ten temat się przewija. I takie pytanie, o co chodzi w ogóle z całą tą dostępnością? Co to jest za temat i jak to dotyczy stron internetowych?
Dostępność WCH to jest naprawdę, chodzi nam o dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. I tutaj bardzo dużo osób ma na myśli, często mówiąc o dostępności, nie pada w ogóle hasło dostępność dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze, co się kojarzy, to chodzi nam, to chodzi o dostępność osób dla niepełnosprawnych. Często mamy wrażenie wzrokowo, czy z dysfunkcją wzroku. Co jest błędem? Okazuje się, co jest błędnie interpretowane, ale o tym za chwilę. Czym jest WCH? WCH jest to dostosowanie właśnie kontentu, czyli treści strony do potrzeb osób niepełnosprawnych. O, to jest dobre słowo, potrzeb. Bo nie każda osoba niepełnosprawna ma takie same potrzeby. Inni mają potrzeby właśnie z dysfunkcją wzroku, inni mają na przykład z dysfunkcją ruchową, tak jak ja. A jeszcze inni na przykład mają inne choroby, o których też tutaj wspomnimy, i mają też inne potrzeby co do wyświetlania stron. WCA, czyli Web Content Accessibility Guidelines, czyli dostosowanie kontentu dla niepełnosprawnych.
No właśnie, tutaj poruszyłeś bardzo ważny temat i myślę, że o tym należy jeszcze wspomnieć, że cała ta dostępność i WCAG, czy tam WCH, jak przeczytamy to po angielsku, to nie jest tylko tam powiedzmy strona w wysokim kontraście plus możliwość powiększenia fontów, a niestety bardzo często tak to funkcjonuje jakby w świadomości twórców stron czy osób, które takie strony zlecają i muszą te strony być właśnie dostępne. Więc bardzo dobrze, że tutaj też poruszyłeś ten temat i omówiłeś go trochę szerzej, że tak naprawdę to jest kwestia dopasowania do potrzeb osób z różnymi jakby rodzajami tej niepełnosprawności. No i tutaj możesz, jak sam już gdzieś tam wspomniałeś, popatrzeć na to w tym momencie z perspektywy zarówno twórcy stron, jak i osoby, która ma jakieś tam określone potrzeby właśnie w kontekście tej dostępności, więc myślę, że to będzie bardzo cenny odcinek podcastu dla wszystkich naszych słuchaczy, no bo masz taką perspektywę i dewelopera, i osoby, która na co dzień z takich stron korzysta i widzi te, powiedzmy, i dobre, i złe praktyki, które są tam zastosowane.
Tak, tak, zgadza się. Jak wspomniałeś, jestem osobą niepełnosprawną, choruję na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba układu nerwowego, który po prostu nie pozwala mi budować tkanki mięśniowej, przez co zanikają właśnie mięśnie, takie jak mięśnie rąk czy nóg. W tej chwili powiem ci szczerze i tak tutaj między nami, że tak powiem, dla słuchaczy, że na tą chwilę w zasadzie nie jestem w stanie korzystać z normalnej klawiatury komputerowej, tylko właśnie dotykowej telefonu, gdzie jestem połączony bezpośrednio z komputerem, ale o tym też za chwilę, bo to jest też ciekawy temat, jaki mnie się przydarzył, dosłownie 2-3 tygodnie temu. Może od tego zacznę, bo myślę, że to jest ciekawy case. Pierwsza rzecz jest taka, że nie chwaląc się oczywiście, udało mi się po 5 latach zmienić sprzęt komputerowy. Oczywiście jest to laptop, nie są jakieś już do pracy tak naprawdę dość dobrze rozbudowanie. No a niestety te laptopy dzisiejsze, bo tak jak wspomniałem, dla mnie łatwiej użytkowanie jest touchpad niż myszka. Nawet te kółkowe myszki też nie bardzo są w moim guście, więc ogólnie używam touchpada. Jest to dla mnie wygodne, jest ok. No i okazało się, że w moim nowym laptopie kliknięcie prawego przycisku myszy, nie wiem, te dzisiejsze touchpady naprawdę są duże. One są na mniej więcej jedną, no może przesadzą, ale na mniej więcej 1/3 szerokości laptopa. No i to już dla mnie było problemem, bo ja nie potrzebuję aż tak dużego touchpada. No ale to niestety tak jest. No okej, mówi się trudno, wybiera się sprzęt bardziej parametrami niż wyglądem, no ale czego za chwilę pożałowałem, bo się okazało, że jednym z większych problemów dla mnie jest naciśnięcie prawego przycisku myszy. No i wyobraź sobie, że tak mówię, kurczę, ciężko mi będzie w ogóle jakkolwiek funkcjonować bez możliwości klikania prawego przycisku myszy. Tak? Czy to w kontekście budowy strony, czy nawet w kontekście zwykłego użytkowania laptopa, tak? Komputera, programowania. Jasne, jest coś, co wam, osobom pełnosprawnym, jest jak gdyby czymś posługujecie i klikacie, tak? Dla was się nikt nie zastanawia nad tym, czy o fajnie, mogę sobie kliknąć prawy przycisk myszy, bądź o nie fajnie, nie mogę kliknąć. Nie fajnie jest wtedy, kiedy on rzeczywiście nie działa, tak? A nie wtedy, kiedy go nie mogę kliknąć. No powiem ci, że dla mnie to była tragedia. Rozpadziałem jakąś pierwsze 2-3 godziny, ale mówię, kurczę, no coś muszę z tym zrobić, tak? Że nie jestem w stanie funkcjonować bez prawego przycisku myszy. No i wyobraź sobie, moi drodzy, że próbowałem gdzieś tam tą funkcję kliknięcia prawego przycisku myszy czymś zastąpić. Niestety nasz kochany Windows, z którego mam przyjemność bądź nieprzyjemność korzystać, nie ma takiej funkcji jak przypisanie prawego klawisza na przykład do jakiegoś guzika na klawiaturze. Nie ma czegoś takiego. Jest możliwość oczywiście zastąpienia prawy, lewy przycisk, tak, dla osób tutaj głównie leworęcznych, ale nie ma czegoś takiego jak funkcja prawego przycisku myszy. Coś, co mnie, może nie jest taka funkcja, gdzie jakaś ukryta, ale no właśnie, tak samo nazwa wskazuje, co powiedziałem, może jest ukryta. Ja tego po prostu nie znalazłem. Szukałem chyba z godziny czasu oprogramowania takiego zastępczego. No i udało się znaleźć aplikację Mouse.pl. Rzeczywiście za pomocą dwóch klawiszy, czy jeden przełączam jako aktywny prawy przycisk, drugi wyłączam tą funkcję, tak? No i dzisiaj faktycznie udało się dzięki temu tą funkcję przywołać. Widzę, jestem mega szczęśliwy, bo po prostu odmieniło to moje życie w ciągu godziny. Czy to właśnie nie jest oddane, to było załamanie. Później była wielka radość, że jednak coś takiego istnieje i dalej będę mógł korzystać z tego urządzenia, jak i też gdzieś tam móc wykonywać po części swoją pracę. No i też być tutaj dzisiaj z wami, żeby wam opowiedzieć co nieco właśnie o WCAG-u, jak to było.
No i widzisz, i tutaj już widzimy taki problem praktyczny i pewnie w ogóle mi by chyba nigdy nie przyszło do głowy, że tego typu jakieś tam rzeczy, jak właśnie rozmiar touchpada, mogą być na przykład ograniczeniem, problemem i też właśnie taką rzeczą, z którą mierzą się osoby, które będą przeglądały nasze strony internetowe. Więc to bardzo fajnie nakreśla cały ten szeroki kontekst, bo tak jak już wspomniałem, gdzieś tam w świadomości to funkcjonuje tak, że okej, dostępność, czyli tak, żeby osoby, które nie widzą bądź mają problemy ze wzrokiem, mogły przeglądać nasze strony, co jak widzimy jest takim bardzo ograniczonym i no i jednak błędnym myśleniem. A jeszcze teraz wracając do tych standardów, bo WCAG tutaj jeszcze może taki ogólny kontekst nakreślimy. WCAG to jest taki powiedzmy standard, który muszą spełniać strony. Obecnie powinniśmy dostosowywać te strony do standardu WCAG 2.1 bodajże i tam mamy też różne wytyczne i różne poziomy tej dostępności oznaczane jako A, 2A i 3A. Im więcej tych A, tym strona bardziej dostępna. No ale właśnie jak to wygląda od strony prawnej i czy każda strona powinna być dostosowana, czy tutaj mamy jakieś powiedzmy grupy stron czy wyjątki, gdzie ta dostępność jest wręcz wymagana przez prawo?
To znaczy tak, oczywiście w Polsce są regulacje prawne na ten temat, ale warto też wspomnieć o tym, że według badań Uniwersytetu w Cambridge mówi się o tym, że 1/8 populacji użytkowników internetowych na świecie stanowi jakiś tam problem osób niepełnosprawnych. Oczywiście tutaj mówimy o niepełnosprawności począwszy od intelektualnej, kończył się na tym, że ktoś nie ma kawałka palca, tak? Mówiąc brzydko. Czyli to jest cały szereg zbiór osób niepełnosprawnych, jeżeli tak to można nazwać. To jest aż 1/8 populacji użytkowników internetowych na świecie. Co mam na myśli, mówiąc użytkowników internetowych? Mam na myśli to, że są to osoby, które przynajmniej raz w tygodniu, według założeń Uniwersytetu Cambridge, przynajmniej raz w tygodniu logują się aktywnie do internetu w jakiejś tam sprawie. Tak? Nie ma się w jakiej ważne, po prostu przynajmniej raz w tygodniu są aktywnymi użytkownikami internetu. I teraz kto musi wdrożyć WCAG-a? W ogóle, żeby było ciekawie, to WCAG od 2012 roku uzyskał międzynarodowy status norm ISO. To jest też bardzo ważna kwestia. Co pozwoliło to na to, żeby można było prawnie uregulować konieczność zastosowania standardu WCAG na konkretnych stronach. No i oczywiście w Polsce rozporządzenie wydał nam MAC w 2015 roku, czyli Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które mówi wyraźnie o tym, że wszystkie instytucje publiczne w Polsce miały obowiązek dostosowania standardu dostępności swoich stron internetowych pod właśnie standardy WCAG. Mówimy tutaj mniej więcej w granicach 80-90 tysięcy podmiotów.
No tak, bo to są wszystkie takie publiczne podmioty typu szkoły, szpitale, urzędy i tego typu strony. Z tego co...
Instytucje publiczne, instytucje państwowe, ale także już teraz jest obowiązkowany dostęp też również fundacji, tak? Czy różnego typu takich właśnie fundacji. Nie wiem, jak się w Polsce nazywa, ale są chyba te fundacje jako oddzielne podmioty, tak? Jakoś tak to się nazywa. I generalnie właśnie również fundacje mają obowiązek od 2015 roku mieć dostosowania, przy czym nie wiem i tego nie powiem. Szczerze mogę to dla was sprawdzić, czy mieszczą się w tych 80-90 tysiącach podmiotów, też nie, musiałem to dokładnie zweryfikować.
No tak czy inaczej jest to dosyć spora grupa i często nawet gdzieś, jeśli pojawiają się jakieś ogłoszenia czy zapytania ofertowe na strony dla takich instytucji, to jest to właśnie jako jeden z takich czynników wymaganych, żeby ta strona była zgodna ze standardami dostępności. Z tego co wiem też od strony prawnej, to chyba na ten moment wygląda tak, że te jednostki publiczne, nawet jeśli nie mają dostępnej strony, to muszą mieć na stronie coś takiego jak deklarację dostępności, gdzie będzie właśnie zawarta informacja, czy na przykład ich strona jest dostępna cyfrowo, ale też chyba mają się tam znaleźć informacje takie bardziej z realnego świata, czyli czy na przykład budynek, jakaś tam siedziba danej instytucji jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Znaczy tak, tego typu deklaracje, abstrahując od WCAG-a, tak, najbardziej są wymagane, niestety również nie są przestrzegane.
No tak, jest to jeszcze temat, wydawałoby się taki, można powiedzieć, trochę świeży, chociaż już jakiś tam spory czas minął, ale jednak dużo instytucji, szczególnie chyba tych, które gdzieś tam te strony miały robione jakoś, powiedzmy, dawniej, no to ten temat w ogóle gdzieś tam został zignorowany, natomiast...
Znaczy niby tak, tylko że wiesz, tutaj jesteś tak już mówiąc między nami, to tak naprawdę dodanie informacji o dostępności danego obiektu, budynku dla osób niepełnosprawnych bądź niedostępności, bo to jest też istotne, to naprawdę, nie oszukujmy się, to nie wymaga znajomości ani prawniczej, ani web deweloperskiej, ani żadnej innej. I to po prostu powinien być, w moim przekonaniu, to powinien być obowiązek podania tego typu informacji. A że niestety dużo instytucji, nawet takich dla pomocy osób niepełnosprawnych, z czym też się miałem przypadek spotkać, jest na przykład na piętrze bez windy z wąskimi schodami, no to jest inna bajka, tak? Oni po prostu często mają tego świadomość, ale nie podają prawdziwych informacji, bo po prostu jest niezwyczajnie wstyd. Tak? Jest kompletna dezorganizacja danego urzędu i jego położenia, jego rozmieszczenia w danym, nie wiem, powiecie, województwie, czy bardziej w powiecie, w gminie. I po prostu no tak tego się wygląda, nie?
No tak, no myślę, że to też jest dosyć złożony temat, bo podejrzewam, że osoby zarządzające mają świadomość, no ale od świadomości do realnych możliwości wprowadzenia w życie tego typu rzeczy, no zwykle daleka droga, jeśli jeszcze mówimy o jakichś tam publicznych instytucjach. Natomiast wracając trochę do tej dostępności i do WordPressa, do stron na WordPressie, no to Jakbyś tak mógł przybliżyć jakieś, powiedzmy, takie oczywiście podstawowe elementy, bo tych wymogów i tych kryteriów jest bardzo dużo, więc no, niemożliwością byłoby omówić wszystko, ale mniej więcej gdybyś tak przybliżył takie aspekty techniczne, technologiczne, na jakie powinien zwrócić uwagę deweloper przygotowujący taką stronę, tak aby ta strona właśnie była dostępna dla osób, tak jak już powiedzieliśmy, nie tylko z dysfunkcją wzroku na przykład, ale też z jakimiś innymi problemami, choćby właśnie od strony gdzieś tam czy ruchowej, czy na przykład intelektualnej, bo to też jest gdzieś tam taki temat, który też mam wrażenie jest często gdzieś tam pomijany.
Tak, niestety tak. Zgadza się. Drugi Maćku, kochani słuchacze. Wygląda to niestety tak, że patrząc z punktu widzenia dewelopera, właśnie w kontekście WordPressa, bardzo dużym znaczeniem ma dobrze stworzony szablon. Niestety jest ich mało. Niestety takich szablonów, które dają nam taką możliwość, jest naprawdę mało. I tak jak tutaj wspomniałeś na początku, mamy kilka standardów wdrożenia WCH-a. No tak jak tu wspomniałeś, mamy wersję 2.0, 2.1. 2.1 jest najnowsza, czyli tutaj już jakby zahaczał aspekt audiodeskrypcji, właśnie dostępności klawiszy na komputerze, a także dostępności tej treści, czyli kontentu strony, między innymi właśnie dla osób niepełnosprawnych intelektualnych. Za chwilę do tego przejdziemy. Od czego może zacząć? Na pewno przy tworzeniu layoutu strony, szablonu, musimy zachować takie podstawowe standardy, czyli stosowanie nawyków, odpowiedniej hierarchii, zastosowanie etykiet, bardzo ważny element. No i to jest stworzenie chociażby jednego menu przy pomocy listy, tak? To jest też bardzo ważny element. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są tam w wersji 2.1, są właśnie już oznaczenia A, czyli bardziej, mniej, bardziej, najbardziej dostępna. Uwierz mi bądź nie. Nie, jak gdyby założenia i standardy to jest jedna rzecz, a drugie, rzeczywista dostępność stron i fachowość ich obsługi to jest druga rzecz. Niestety to zwykle nie idzie w parze i bardzo ciężko jedno z drugim połączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeden z prostszych weryfikujących tego typu rzeczy jest to, że dzisiejsze przeglądarki, takie jak Chrome czy popularnie Firefox, one powoli jak gdyby zabierają dostępne pobierają jak gdyby na siebie ciężar dostosowania stron do WCH. I to jest fajne, bo oczywiście to powinno być zrobione od dawna, a nie było. To zaczyna się dziać bardzo dobrze. I trzeba też pamiętać o tym, że osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku, często gęsto oni mają już albo to nakładki jakieś na klawiaturę, albo mają często software'owe dostosowania jak i Windowsa, tak i właśnie przeglądarek, bądź też innych stron internetowych i oni powiedzmy doskonale wiedzą, jak i użyć skrótów klawiszowych do powiększenia, tudzież pomniejszenia tekstu, czy wyłączenia negatywu. To nie jest problem. To w dzisiejszym czasie już nie jest problem. Problem jest tego rodzaju, żeby dana strona, nawet gdy nie ma tych takich podstawowych funkcji ze znaczkiem niepełnosprawności, żeby jej layout był przygotowany do tego, żeby użyć tych funkcji spoza, jak gdyby spoza przeglądarki. Czyli właśnie z nakładki systemowych tego typu i tak dalej, i tak dalej. I to jest też dość ważny element, bo jak już wspomniałem, te osoby wiedzą, jak z tego korzystać, więc na siłę czasami nie ma co tworzyć funkcji typu właśnie tutaj na niepełnosprawnych ikonki i pokazywać, jest, mamy taką funkcjonalność, poklikaj sobie, bo one niestety często nie działają tak, jak działać powinny. I to jest kolejny problem dostępności stron internetowych. Więc wracając właśnie tutaj do tematu dostępności, kto powinien i tak dalej. Jedną rzeczą jest to, że instytucje państwowe powinny mieć to wdrożone, a drugą rzeczą jest to, że powinny mieć to wdrożone dobrze. Ja jestem tego zdania, że jeżeli to bywa różnie, niestety to bywa różnie. Mam wrażenie, że w ogóle działka DavisAge'a jest często pomijana w jakichkolwiek budżetach tego typu stron. Ludzie myślą, często właśnie urzędnicy, jak składają przetarg na wykonanie takiej strony, to, a miałem już z tym do czynienia, w ogóle wiesz, ja mam przetarg, strona taka i taka, taka, w takim, takim systemie, często jest to WordPress, chociaż nie zawsze. No i tam na końcu jest gdzieś tam wspomniane mimochodem dostosowanie do standardu DavisAge 2.1. Koniec, kropka. I wiesz, i tutaj powstaje właśnie pytanie, bo tak, nie dość, że sprawne przygotowanie prawidłowo działającego standardu DavisAge jest elementem, nie ukrywajmy, kosztownym, bo tutaj wchodzi częściowo też nagranie audiodeskrypcji, nie tylko słownej czytanej, jak to nazywam przez Iwonę, ale też i czasami trzeba wpleść nagrania, normalnie nagrania. Czy na przykład informacje o różnego typu wnioskach też powinny mieć swoje, na przykład mamy wniosek PDF i chcemy ten PDF zupełnie online. Chcielibyśmy, żeby był dostosowany właśnie do DavisAge 2.1, no to powinniśmy mieć jego audiodeskrypcję na każdej etykiecie, do czego ona służy i co powinniśmy nie wypełnić. Nie ma czegoś takiego w Polsce. Nie ma czegoś takiego w Polsce. No i to jest bardzo smutne, bo nie dość, jak już wspomniałem, że jest upomijany w budżecie i często DavisAge jest po prostu dosłownie jeden z ostatnich tematów w wyniku przelegowym, to nagle się okazuje, że taka instytucja dostaje DavisAge, wiesz, nawet nie pełni działające 2.0, ani 2.1. No i ja jestem zwolennikiem tego, że jak gdyby miły w pełni działające, dobrze działającą wersję 2.0 niż na siłę niedziałającą wersję 2.1. Takie jest moje przekonanie. I tutaj kierunek właśnie do web deweloperów. Pamiętajmy proszę o tym, jeżeli nie jesteś w stanie wykonać z wielu przyczyn, przyczyn może być bardzo dużo, dostępności DavisAge 2.1, to Plan. Wykonujcie przynajmniej dobrze, zgodnie z zasadami 2.0. Bo to też w jakiś sposób nam, osobom niepełnosprawnym, pomaga. Po prostu pomaga.
Poruszyłeś tutaj wiele też, myślę, ważnych wątków, bo ten jeden aspekt, czyli to, że no chcielibyśmy mieć te strony jak najlepiej wykonane, jak najlepiej dostosowane i tak dalej, no to jeden aspekt ten techniczny, no to oczywiście to jest wszystko do zrobienia, no ale czasem się może zdarzyć tak, że od strony, nie wiem, wdrożeniowej, deweloperskiej to podniesie koszty, nie wiem, o 200% na przykład, tak? Chcąc spełnić wszystkie założenia. Ja też tu jeszcze wracając do tego, co jakby nam się wydaje, a co jest w praktyce, pamiętam też taką prezentację na temat dostępności osoby, która ma bardzo duży problem ze wzrokiem. Nie przypomnę sobie w tym momencie nazwiska, natomiast okazywało się, że właśnie to postrzeganie tej dostępności przez osoby, które, nie wiem, tworzą te strony, czy właścicieli tych stron, czy osoby zarządzające, to jest jakby zupełnie oderwane od tego, co jest w rzeczywistości, bo ta osoba powiedziała wtedy, że to, że ty zrobisz tam przycisk z wysokim kontrastem czy ikonkę, dzięki której będę sobie mógł powiększyć fonty na stronie i po prostu te teksty staną się większe, to mówi, że 99% osób z takimi problemami w ogóle z tego nie skorzysta, bo te osoby mają już to rozwiązane na poziomie czy to systemowym, czy jako jakieś tam dodatki do przeglądarki, czy czytniki ekranowe i to jest już jakby ich standard przeglądania internetu. Natomiast często błędnie do tego podchodzimy, ale wydaje mi się, że jest to też gdzieś tam pokłosie tego, że tak jak powiedzieliśmy, wszystkie instytucje takie powiedzmy publiczne mają te obowiązki, ale myślę, że brakuje też kompetencji w tych instytucjach i no jeśli ktoś tam rozpisuje właśnie, nie wiem, przetarg na wykonanie nowej strony, czyli jest to realizowane jakoś w procedurze bezprzetargowej, jeśli to jest jakiś mniejszy temat, no to też ta osoba, która jakby weryfikuje, odbiera tą stronę, akceptuje ją, też wydaje mi się nie ma absolutnie wiedzy i umiejętności, aby zweryfikować, czy ta strona i ta dostępność jest zrobiona dobrze, czy nie. Bo zwykle jest tak, że widzimy tam ten wysoki kontrast plus to powiększanie fontów i już jest ok, dobra, to mamy tą stronę dostosowaną. I tutaj myślę, że też warto jeszcze nawiązać do tego, że wspomniałeś o tych motywach, które no, raczej mają z tym problem. I tutaj na pewno, jeśli budujemy taką stronę od zera, to warto już od samego początku o tym myśleć i choćby użyć odpowiedniej struktury, tak żeby ten nasz HTML był semantyczny. To również się przełoży właśnie na tą dostępność. Tu niestety też bardzo częstym takim problemem, który zauważam jako deweloper, jest to, że często te aspekty związane z dostępnością stoją jakby na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o jakieś takie aspekty wizualne, designerskie, bo często jest gdzieś zgrzyt między powiedzmy grafikiem, który sobie coś tam ładnie narysował, a tym jak powinno być to wdrożone, choćby właśnie kwestia tych etykiet w formularzach, tak? No, dla osób korzystających choćby z czytników ekranowych jest to szalenie ważne, żeby te etykiety były i były skonstruowane prawidłowo pod kątem semantycznym właśnie jeśli chodzi o HTML-a. No a designerzy często lubią sobie zrobić jakieś tam sexy formularze, które będą miały to jakoś inaczej zrobione, ale niestety to jest problem.
Tak, tak, zgadza się, ale to jest jak gdyby mniejszy problem, bo jeżeli deweloper, inaczej grafik ma dobre rozeznanie Unixowe i podejście do tego tematu, to jesteś w stanie się z nim dogadać. Uwierz mi, Maćku, że dużo większy problem jest z tym, jak postrzegają te funkcjonalności sami właściciele. W 2019 roku miałem przyjemność wziąć udział w World Campie w Łodzi. Chyba też byłeś, podejrzewam.
Tak, tak, tak.
Byłem. Na jesień jakoś. I po moim wystąpieniu Związała się taka ciekawa dyskusja tam przy jednym stolików z takimi dwoma panami, dwoma osobami, dokładnie kto to był, nie pamiętam, już nie przedstawialiśmy się jakoś sobie w ręce. I jednym z rzeczy, która mnie zabiła, ale z którą później miałem sam do czynienia, to jest to, że uwierz mi, Maćku, że właściciele stron, czyli tych instytucji, potrafią się doczepić do wyglądu ikonki, że ich, że to w zasadzie szpeci im stronę. Ja usłyszałem coś takiego od tego pana wówczas, a tej rozmowy to mówię, o Jezu, co ja mam na ten temat powiedzieć, jak mam to w ogóle, wiesz, zinterpretować, tak? I okazuje się, że niestety 3, 4, 5 miesięcy później miałem dokładnie się z takim przypadek. W jednym z urzędzie powiatowych, w którym już miałem stronę, dostępność miała być WCH, oczywiście 2.1, zbależona i tak dalej. I wiesz, i my tu przedstawiamy funkcjonalność, a pan mówi, że nie, że to no jak to, jak ta sala wygląda w tym momencie? Z tą ikonką na niepełnosprawnym to nie może jakoś tego ukryć? No jak pan chce to ukryć? No i pan tymi plusikami, minusikami gdzieś tam do góry w prawą i na obu stronę. Bo no, nawet pan, to też mówię, powinna być taka dostępność, powinna być widoczna, a nie ukryta. Tak? I wiesz, i tutaj jedną rzeczą jest to, żeby to pokazać, a w drugiej strony, żeby uświadomić ludzi, że to nie jest wymysł koniecznie, tylko to oczywiście jest tam sprawdzająca funkcja. I tak jak ty powiedziałeś, weryfikacja tego na poziomie urzędników, którzy to wybierają, jest zwykle rzadka. Żadna, przepraszam, żadna. Jest po prostu żadna. I to, że są ikonki, one często mogą nie działać, jak powinny działać. Oni to jest w stanie sprawdzić. Ale są ci mądrzejsi, to jest drugi problem, zdarzają się takie osoby, które weryfikują tymi walidatorami. Są takie dwa czy trzy ogólnodostępne walidatory. No i to jest drugi problem. Bo żeby walidator nie wskazywał żadnych błędów, tudzież nawet zastrzeżeń, to zrobić tego typu stronę często, gęsto w danym budżecie jest pewnie niemożliwe. Ludzie też sobie nie zdają sobie sprawy i mało tego są przekonani, że jak walidator jeden z dwóch pokazuje zastrzeżenia, to to jest zrobione źle. Tak to wygląda niestety.
No i myślę, że tutaj też ważne jest to, aby edukować tych ludzi, którzy gdzieś tam mają wpływ na kształt tych stron, bo właśnie tak jak mówisz, że jeśli jest jakaś taka ściana w postaci opinii typu, że to wygląda brzydko, albo to nie pasuje, albo nie powinno tego być, no to ciężko jakby nawet chyba dyskutować z tego typu opiniami na jakieś tam merytoryczne argumenty, no bo jeśli ktoś wychodzi z takiego założenia, no to ciężko wydaje mi się podjąć nawet jakiś dialog.
Znaczy bardzo ważnym elementem, który jest pomijany w ogóle w tym kraju, to jest uświadamianie. Uświadamianie, że są takie osoby wśród nas, że jest to potrzebne, że jeżeli to przeszkadza, pomij tą sekcję stronę. Nie musisz tego oglądać, nie musisz tego korzystać, nie musisz tego, ale są osoby, którym to uratuje życie. I często, gęsto w swojej, znaczy jak tam gdzieś kiedyś udzielałem mocno, że fundacja, które pomagały osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej, aktywizacji życiowej, uwierz mi, że na przykład, no fatwachy to było dość dawno, ale osoby niepełnosprawne nie radziły sobie że nie tyle na poziomie wyszukania innego wniosku, ale na przykład właśnie osoby niepełnosprawnościami z dysfunkcją wzroku nie radziły sobie, ponieważ nie miały, na zwykle nie miały możliwości dostępności właśnie strony, wyszukać chociażby jakiegoś, nie wiem, formularza do źródeł dofinansowania, które było dla nich w danym momencie wręcz niezbędne, tak? I tutaj mamy problem i w moim przekonaniu nawet pełna dostępność stron internetowych do standardu WCA nie rozwiąże problemu na dłuższy czas. Bo jeżeli aplikacje typu Adobe, jeżeli przeglądarki typu Firefox czy Opera mogłyby sobie raczej z tym radzić, ale taka przeglądarka Opera, jeżeli te przeglądarki, te aplikacje nie zaczną ze sobą w tym temacie współpracować, to my nigdy tak naprawdę nie osiągniemy odpowiedniego stanu dostępności stron internetowych pod WCA dla osób z różnymi, zaznaczam, z różnymi niepełnosprawnościami. To jest bardzo przykre.
No tak, tutaj myślę, że to też jest bardzo istotne to, co mówisz, że strona jest jednym z takich elementów, tak, ale właśnie potem choćby jakieś tam czy dokumenty zgromadzone na tej stronie, czy ogólnie, no wydaje mi się, trzeba to potraktować jako cały proces, a nie jakieś tam jednostkowe rzeczy, które musimy po prostu odhaczyć i już jest super. I myślę, że tutaj też takim istotnym elementem, o którym powinniśmy wspomnieć, to jest to, co się dzieje po oddaniu takiej strony, no bo te kwestie techniczne, technologiczne, czyli to, żeby ten HTML był tam semantyczny, żeby choćby były jakieś tam fokusy na linkach, co też jest zresztą, to jest chyba jedna z najczęstszych takich uwag klientów typu, żeby usunąć fokus na aktywnym linku, no i wtedy zaczynasz tłumaczyć, no okej, ale wtedy na przykład korzystanie z klawiatury i nawigowanie klawiaturą po jakimś tam menu będzie prawie niemożliwe albo bardzo, bardzo utrudnione, no to te osoby często w ogóle jakby dla nich to jest jakaś w ogóle czarna magia i zupełnie nie wiedzą, o czym mówię. I tu jest bardzo różnie. Czasem jest tak, że faktycznie przyjmują to do wiadomości i okej, mówią, dobra, to zróbmy tak, żeby było dobrze, a inne osoby mówią, nie, usuń to, tego nie może być i tak dalej. I też jest czasem ściana, ale wracając do tego.
Ja ci tu dzisiaj się przerwie, pozwolę sobie przerwać. Też ważnym aspektem jest to, że te znaczniki często są inaczej, czy często zdarza się, że są wyświetlane inaczej w różnych przeglądarkach, tak? Tak na przykład jak chociażby znaczniki akronomii. W Google będzie podkreślał linią przerywaną, a na przykład w Firefoxie linią kropkowaną. I to niestety dla większości walidatorów jest niezgodne. A przeglądarki każda inna to interpretuje. I to jest na przykład kolejny problem właśnie tutaj techniczny, z którym deweloperzy muszą sobie jakoś poradzić, tak żeby było dobrze dla walidatorów, dla osób niepełnosprawnych i dla samych znaczników, dlatego żeby się to prawidłowo wyświetlało.
No tak, to jest często gdzieś tam sztuka kompromisu i szukanie jakiegoś takiego złotego środka. Natomiast to, o czym też jeszcze chciałem powiedzieć, że nawet jeśli już skończymy tą naszą pracę jako deweloperzy i zrobimy naprawdę kawał solidnej roboty pod kątem właśnie tego, żeby ta strona była jak najbardziej dostępna, no to jeszcze przychodzi potem jakby cały cykl życia tej strony i też niesamowicie ważne jest to, jak zarządzamy tą stroną, jak dodajemy treści, bo w tej warstwie takiej redakcyjnej też jest dużo takich zagadnień, o których powinniśmy wiedzieć i tutaj też to są takie rzeczy, które można powiedzieć stosunkowo łatwo wprowadzić na jakąś stronę, którą już mamy, bo to jest tak naprawdę pamiętanie o takich dobrych praktykach i już sprawiamy, że ta nasza strona jest bardziej dostępna. Jeśli na ten temat mógłbyś też kilka słów powiedzieć.
No oczywiście. Jednym, ja ci tak bardzo o tym wspomniałeś, bo to jest bardzo ważny element. Jednym z takich ważniejszych rzeczy jest to, że no, musimy pamiętać też o tym, że niepełnosprawność to nie tylko fizyczna. Niepełnosprawność nie tylko brak bądź dysfunkcja wzroku. Jednym z elementów tutaj przy chorobach psychicznych jest na przykład nadmierne wyświetlanie mrugających elementów na stronie. Jest to bardzo duży problem w przypadku osób chorych. Teraz nie pamiętam na jaką chorobę, ale to się...
To jest chyba w przypadku epilepsji.
No właśnie. W przypadku właśnie epilepsji jest to bardzo ważny element na stronie, żeby strona była bardzo skoczna, mrugająca. Ta choroba wówczas wywołuje lęk i taka osoba traci jak gdyby władzę, kontrolę nad tym, co robi. Jest to bardzo ciężka choroba i niestety bardzo często pomijany aspekt w tworzeniu właśnie dostępności strony. Kolejna sprawa to jest to, że często osoby, które tworzą treść na stronę, piszą je w sposób taki bardzo rozbudowany, bardzo trudnym często językiem, co w przypadku audiodeskrypcji jest dużym utrudnieniem. Niestety już od tego się odchodzi, ale na przykład wkradanie słów obcego pochodzenia już w nazewnictwo w polskim języku, w audiodeskrypcji robi bardzo duży problem. I te osoby często gęsto mają problem z odsłuchaniem takiej wiadomości, tego przekazu, co właściciel strony chciał nam w tej kwestii powiedzieć. Często to brzmi po prostu chaotycznie. No i też ostatnią rzeczą to są właśnie te funkcje skrótów klawiszowych, chociaż tak jak wspomniałem na początku, je na szczęście już troszkę już się przejął je przeglądarki i na szczęście biorą to na siebie.
Okej, okay, tutaj z takich tych aspektów redakcyjnych to myślę, że warto też wspomnieć o takich, myślę, podstawach, chociaż do całych wytycznych myślę, że podlinkujemy w notatkach pod adresem maciejkuchnik.pl/081. Tam podlinkujemy do tych wytycznych w języku polskim, bo jest taki dokument opracowany w języku polskim, więc tam znajdziecie wszystkie szczegóły, ale choćby właśnie ta semantyka pod kątem używania nagłówków, pod kątem używania tekstu alternatywnego w obrazkach, to są myślę takie elementarne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać.
Tak. Tak, niestety o tym często zapominają deweloperzy, pisząc często chaotyczny kod na szablonie i to jest problem, natomiast tak, ja myślę, że dobrym pomysłem jest to, żebyśmy wypisali takie podstawy na twoją stronę. Ja postaram się to przygotować, myślę, że do jutra i dam ci taki właśnie wykaz tych elementów, które naprawdę są takimi podstawowymi, z podstawy, jak to się mówi, masło maślane, i wtedy będzie to, myślę, że dla wielu, mam nadzieję, dla wielu deweloperów zrozumiałe i czytelne. Bo mamy tutaj głównie dwa typy, czyli znaczniki formatujące i najważniejsze chyba znaczniki semantyczne, czyli semantyczność kodu.
No tak, tutaj nakreśliliśmy sobie takie, powiedzmy, ogólne zagadnienia związane z dostępnością, z tym właśnie, jak to też wygląda z perspektywy osoby, która na co dzień korzysta z takich stron, z takich rozwiązań, i też fajnie, że tutaj pokazałeś kilka takich przykładów, z którymi gdzieś tam się mierzysz na co dzień. Natomiast myślę, że nie może nie paść to pytanie, no bo jak wiemy, do wszystkiego w WordPressie mamy wtyczkę i takie jedno z najczęstszych...
Już odpowiem z góry, nie.
I właśnie...
I tak, i nie. Pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć językiem prawniczym, czyli i tak, i nie. Mianowicie... Czy można użyć to za pomocą wtyczki? Tak prawdopodobnie miało paść pytanie. I tak, i nie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Co chcemy, jaki poziom wdrożenia WCAG'a chcemy osiągnąć na swojej stronie. Mało tego, czy jest to konieczne? Bo to jako ciekawostkę, to też chyba wspominałem kiedyś w jakimś wystąpieniu. Jeżeli mamy stronę, nie wiem, z memami, mamy stronę z dużą ilością grafiki, wideo, no to czy nam jest konieczne dostosowanie strony do ustawienia WCH? No i tak, i nie. Fajnie ją mieć. Dobrze jest ją mieć, bo tak jak wspomniałem na początku rozmowy, jest to 1/8 populacji osób. Ale czy jest to konieczne? No nie wiem. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2019 roku jeden z użytkowników chyba największego portalu z filmami dla dorosłych podał do sądu w Stanach Zjednoczonych. Tym właśnie było podanie, złożenie pozwu było powodem tego, że strona ich nie jest dostosowana do standardu WCAG. No i cieszy to z jednej strony, że w tego typu filmach ktoś się dopatruje fabuły, a z drugiej strony przeraża to, że WCAG zamiast pomagać staje się takim elementem, mam wrażenie, takim elementem zaczepnym. Bo naprawdę uważam, że nie wszędzie jest on konieczny. Fajnie mieć, ale niekoniecznie musi być. Zadając twojego pytania, czy da się go wtyczką? I tak, i nie. Żeby zrobić to dobrze? Nie. Odpowiadam, nie da się tego wtyczką dobrze. Jeżeli chcemy zrobić do standardów 2.0 chociażby, przy dobrze semantycznym kodzie, dobrze stworzonym layoutcie, istnieje możliwość tego dostosowania pod wtyczkę, ale właśnie tu pojawia się problem dostosowania layoutu pod wtyczkę, a nie odwrotnie. I to jest kolejna rzecz, więc da się to zrobić do standardów 2.0, natomiast do najnowszych standardów nie da się go zrobić wtyczką. Nie polecam tego robić wtyczką, a już szczególnie w jakichś darmowych templatach, chociaż niekoniecznie darmowych, ale na templatkach, które w ogóle nie wiedząc, co jest WCAG, często w kodzie jest bardzo duży bałagan typu bindery, typu są właśnie z binderami używane i tak dalej, i tak dalej.
No tu myślę, że warto też podkreślić, że jakby dostosowanie tej strony tak, aby spełniała te wymogi jakiegoś tam standardu, jaki sobie założymy, czy to będzie to 2.0, czy 2.1 na przykład na poziomie A, to nie jest też jakaś taka procedura, którą moglibyśmy spisać, nie wiem, w liście punktów, że wykonaj to i będzie dobrze, Co za tym idzie, każda wtyczka będzie jakimś tam uogólnieniem tego wszystkiego, no bo jednak to jest coś, co, na co musimy popatrzeć przez pryzmat konkretnego wdrożenia, konkretnego case'u, który mamy do zrealizowania, a powinniśmy się po prostu opierać o te wszystkie tak zwane bodajże czynniki sukcesu, to się chyba nazywa w WCAG. Więc tutaj warto zwrócić uwagę też na to, że myślę, że to też jest bardzo cenna informacja dla osób tworzących takie strony, że jeśli macie zapytanie na tego typu stronę, która ma być zgodna, to po pierwsze warto doprecyzować ten poziom zgodności, a dwa, to warto uwzględnić to wszystko w wycenie i gdzieś tam w estymacji czasu pracy nad daną stroną. No i też rzeczywiście należy pamiętać od samego początku, że finalnie ta strona musi być zgodna z tymi wymaganiami. Także to myślę jest taki...
Tak, i też tutaj zwracam uwagę dla deweloperów, którzy w przyszłości będą się z tym zmagać, ponieważ dużo instytucji, które, no, przypomnijmy, w 2019 roku to było 40%, około 40% instytucji publicznych w Polsce nie miało dostosowań do WCAG-a. I tutaj cenna chyba uwaga dla deweloperów, bo zaczynają się pojawiać zapytania ofertowe, przetargowe ofertowe, przez tego typu instytucje, które nie mają jeszcze wdrożonych dostępności, o samo wdrożenie tej dostępności. Uważajcie, drodzy deweloperzy, proście o dostęp, oczywiście pod jakimiś tam NDA-ami i tak dalej, ale proście o dostęp do kodu, proście o dostęp do systemu, do tego, na czym macie pracować, z czym macie pracować, bo z doświadczenia wiem, że stworzenie dostępności na gotowej już często stronie naprawdę jest bardzo ciężkie.
No tak, myślę, że tym stwierdzeniem fajnie podsumowałeś naszą rozmowę. Ja tutaj dla słuchaczy mogę tylko zdradzić, powiedzmy, że w najbliższych tygodniach, może miesiącach, pojawią się być może jeszcze goście związani z dostępnością i od takiej strony, powiedzmy, praktycznej, którzy na co dzień korzystają ze stron i popytam, jak to wygląda w praktyce, ale też bardziej od strony, powiedzmy, formalnej, osoby, które pracują gdzieś tam z tymi standardami, które weryfikują te standardy i też mają wpływ na kształt tych rozwiązań, które, powiedzmy, oglądamy na co dzień. Norbert, każdy gość mojego podcastu otrzymuje takie specjalne pytanie, bo jak wiemy, wszyscy lubimy się chwalić jakimiś fajnymi case'ami, które nam wyszły, które są jakieś tam fajne i tak dalej. Natomiast ja idę trochę tutaj pod prąd i pytam o takie rzeczy, które moim gościom nie wyszły, nie udały się. Krótko mówiąc, czy masz jakiś taki błąd, który popełniłeś przy pracy z WordPressem? Być może śmieszny, być może straszny, być może jakiś taki, można powiedzieć, nieprzewidywalny w skutkach. Jeśli mógłbyś się podzielić jakimś takim błędem, to na pewno będzie to cenne dla naszych słuchaczy.
No to ja odpowiem pytanie na pytanie. Maćku, z którego tygodnia bądź? Powiem ci tak, oczywiście takie błędy się zdarzają, tym bardziej, że ja na tą chwilę w zasadzie pracuję sam. Jeszcze tutaj nawiążę chwilkę do dostępności na WCAG-a i rozwiązań, które ja stosuję, które przez wielu z was, deweloperów, są bardzo mocno negowane. Mianowicie chodzi tutaj o Bindera Elementora do WordPressa. Bardzo mocno jest on negowany, bardzo mocno jest on, wiadomo, nie jest on semantyczny, nie łapie się w zasadzie żadne normy dostępności dla WCAG-a i tak dalej. A na stronach, które nie wymagają tego typu rozwiązań, często zdarza mi się z niego korzystać. Dlaczego? Pytanie bardzo ważne. Ten początku zaznaczyłem, na dzień dzisiejszy mam bardzo duży problem z pisaniem na klawiaturze i większość pisze przez telefon. U deweloperów wymagane jest wiadomo pisanie kodu przy różnego typu, tak, czy PHP, czy to HTML, czy CSS i tak dalej, i tak dalej. Na tą chwilę dla mnie jest to mega utrudnienie fizyczne. Ja w zasadzie odbiegam od pisania kodu. Nie dlatego, że go nie znam, bo oczywiście nie jestem alfą i omegą jakiś tam web developerem wysokiego poziomu, ale gdzieś tam swoją wiedzę po 14 latach doświadczenia w branży IT, tworzenia przeróżnego typu portali, bo przez znane, nieznane, mniej znane osób z show biznesu, takim jak Krzysztof Skiba, czy Irek Bielinik, Kawalety, zespół Mikcyz i tak dalej. Z tym osobami na co dzień współpracuję przy tworzeniu ich stron i kontentu. To zdarza mi się, niestety, albo niestety, korzystać właśnie z binderów. Dlatego właśnie, że binder, jak wiemy, są w większości są to klikacze, które pomagają nam wyklikać stronę. Jeżeli strona nie jest konieczna do różnego typu wyższej modyfikacji, mamy to zwykłą, prostą stroną wizytówkową, to ja po prostu z tego korzystam. I wracając do twojego pytania, ostatnio strona, którą robiłem, dosłownie dzień przed wydaniem jakby pod głównym domeną, po prostu się wysypała. Wysypała się i to naprawdę do dzisiaj nie wiem, dlaczego się tak stało. Udało mi się dzisiaj z backupu wyciągnąć, zrobić szablony i po prostu z tych szablonów powyciągałem to, co trzeba było. Zrobiłem to od nowa w ciągu 2 dni. Przesunąłem z klientem termin oddania i to udało. To jest taki właśnie jeden z case'ów, których był dużą wtopą. Ale myślę, że gdzieś tam potrzebny też. Nie ukrywam, że często korzystam w takich przypadkach to jest z pomocy naszego wspólnego kolegi, jakim jest Krzysiu Duszcz. Tutaj takiej pomocy bardziej informacyjnej, czyli on tutaj jako specjalista właśnie od zabezpieczeń WordPressowych, często mi tam podpowiada, a my sprawdź to, a my zobacz to, a zobacz tamto. I oczywiście korzystam z jego pomocy i wiedzy, ale tak niestety często zdarza się właśnie tego typu błędy popełnić. Oczywiście ratują nas backup, ratuje nas jakaś tam wiedza właśnie, czy to swoją, czy na poziomie specjalistów jak Krzysiu. No i gdzieś tam sobie z tym wszystkim radzę, jak widać. Z mniejszym, lepszym takim efektem końcowym. Natomiast ja jestem zadowolony z tego, że mam wśród swoich klientów ludzi, którzy mi ufają, którym ja mogę zaufać. Ludzie, którzy są zadowoleni z mojej pracy. Przez co mi daje to podwójne zadowolenie, ponieważ no, czuję się potrzebny też, tak?
No, myślę, że fajnie podsumowałeś tą naszą rozmowę. Tak jak wspomniałem, już udzielasz się też często na grupach WordPressowych, ale w zasadzie takie ostatnie pytanie to, gdzie można cię znaleźć, jeśli na przykład ktoś ze słuchaczy podcastu chciałby się w jakiś sposób z tobą skontaktować, pogadać, to gdzie można cię znaleźć w internecie?
No właśnie, w internecie, czyli głównie social media, jakim jest kanał facebookowy. Nie bardzo lubię, mam gdzieś tam swojego Instagrama, jakieś tam kanały jeszcze inne, social mediowe, Twittera i tak dalej, ale ogólnie Facebook, Messenger. Zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie wdrożeń, odnośnie tego, jak w ogóle podejść do tematu, bo często musimy wiedzieć o tym, że deweloperzy nie do końca wiedzą, jak rozmawiać z potencjalnym klientem na temat danego wdrożenia. Co jest też istotne. Jeżeli macie tego typu problemy, zapraszam do rozmowy. Będzie mi bardzo miło. Ja tobie, Maćku, bardzo, bardzo dziękuję za fajny, mam nadzieję, fajną rozmowę i wymianę doświadczeń. Mam nadzieję też, że moje jakieś tutaj niedogodności związane z moim głosem, wadą wymowy zostaną mi wybaczone i gdzieś tam dacie radę to odsłuchać z mniejszą bądź większą uwagą.
No i miejmy nadzieję też, że wkrótce, można powiedzieć, świat wróci do normalności i będziemy mieli okazję ponownie się spotkać na jakimś WordCampie, bo myślę, że wszystkim tego brakuje.
Tak, dokładnie. Również się czekam na to z niecierpliwością. Czekam na możliwość zaszczepienia, bo jeszcze takowej nie otrzymałem, ponieważ dla państwa polskiego jestem zbyt zdrową, nazwijmy to, osobą. Więc musiałem czekać na swoją kolej rocznikową. Również mam taką nadzieję, że w nowej, lepszej rzeczywistości mam nadzieję, że się szybko spotkamy wszyscy i będziemy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, które widzę, że są z każdej strony są bardzo ciekawe i dają nam wiele inspiracji. A to, co się wydarzyło, ta pandemia i tak dalej, mam nadzieję, że również da nam do myślenia właśnie to, co się wydarzyło i to, co taki element refleksji również nad nami, osobami niepełnosprawnymi, poruszającymi się w internecie.
Super. Norbert, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, bo myślę, że ten odcinek jest jednym z ważniejszych odcinków w moim podcaście ze względu na to właśnie, że był tu niezwykły taki walor edukacyjny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim otwierający oczy na to, jak powinniśmy podchodzić do tej dostępności. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, a ze słuchaczami się żegnam i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.